Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie. Witam także Państwa i mojego gościa, Anna Prokopiak, prezes Fundacji Alfa w naszym studiu.
Dobry wieczór.
Wakacje. A jak wygląda lato w Alfie?
Jak wygląda lato w Alfie? Na pewno zdecydowanie częściej spotkają nas Państwo w przestrzeni miasta Lublin.
O, to interesujące.
Bo chcemy część naszych zajęć, no właśnie, prowadzić w różnych miejscach, w takich, w których trzeba bywać w czasie wakacji. Czyli to są różnego rodzaju pizzernie, kina, może uda się być w teatrze.
A może na jakimś koncercie.
A może na jakimś koncercie, a może na jakimś fajnym spacerze. Tak, na pewno będziemy starać się być z osobami, z którymi pracujemy właśnie w różnych ciekawych miejscach wakacyjnych, takich, żeby i trochę odpocząć od tej codzienności, bo rok był długi, rok był trudny i oczywiście potrzebna jest też taka codzienna terapia, ale potrzebny jest też oddech również w takich zajęciach.
Zapytam, czy ma to związek, ten projekt letni, czy ma związek z wolontariatem rówieśniczym?
Wolontariat zawsze, tak. Wolontariat już od dawna jest w przestrzeni miasta. Więc...
Ale ja myślę, że warto byłoby o tym szczególnym wolontariacie rówieśniczym, jeśli chodzi o ludzi ze spektrum autyzmu i o ich przyjaciół, tych nowych przyjaciół, którzy także bardzo wiele zyskują poprzez ten wolontariat, że warto byłoby w tej porze wakacyjnej i takiej naszej troszkę letniej rozmowy przypomnieć i wspomnieć, na czym on polega i jakie są te wartości dodane.
Nieustannie mówię, że to jedno z najlepszych naszych zadań, które realizujemy, które finansuje nam PFRON. W ramach tego projektu osoby w spektrum mają szansę na zadzierzgnięcie przyjaźni, na bycie w relacji, bycie w kontakcie. To jest zawsze taka pewna trudność, bo myślę sobie, że osoba w spektrum to osoba w spektrum, ale skąd indziej wiem, że ma swoje przyzwyczajenia. Każdy z nas ma, ale osoba w spektrum trochę bardziej. I teraz jeżeli uda się znaleźć osobę, która chce być w tej relacji, której się udaje, która, gdzie razem mogą siebie nawzajem poznawać, bo to jest absolutnie zysk dla obydwojga i takiego poznania siebie, ale też poznania zainteresowań, pasji. Tu myślę o osobach w spektrum, które jeśli już coś wiedzą, to naprawdę wiedzą wszystko o tym, albo przynajmniej ja myślę, że wszystko, bo nie doścignę ich w takim zgłębianiu tych różnych tajemnic, tego, co ich interesuje.
I dla nich jest absolutnie normalne,
tak,
w sensie pojmowania potrzeby, zdobywania wiedzy, uzupełniania wiadomości,
to jest
wlot
pytania. To jest potencjał tychże właśnie osób, no ale właśnie oni też potrzebują tych relacji i bardzo zapraszamy wszystkie osoby, które mają trochę czasu, osoby, które chciałyby oddać trochę tego czasu drugiej osobie przy okazji, budując właśnie relacje, to zapraszamy. Wszystkie informacje są na naszej stronie. Trochę przygotowujemy do tych spotkań tychże wolontariuszy, ale potem mają ogromną swobodę w projekcie. Chodzi o to, żeby raz w tygodniu dać trochę swojego czasu, spędzić ten czas z osobą w spektrum, no właśnie w przestrzeni miasta, w jakimś fajnym, ciekawym miejscu.
Ja zagadnęłam o tym wolontariacie rówieśniczym i pamiętam takie spotkanie swego czasu gdzieś tu nieopodal radia i wystarczyło popatrzeć, bo to nie było wtedy czasu na dłuższą rozmowę, po prostu jakby toczyło się życie. A przecież o to chodzi, prawda? Bo mówimy osoby w spektrum. Kiedyś nazywało się brutalnie, to jest autyzm. Jak można byłoby też w sposób, powiedziałabym, taki przystępny dla naszych słuchaczy, określić to zjawisko, które następuje. To postrzeganie, także zupełnie inne postrzeganie, biorąc pod uwagę sformułowanie czy określenie dolegliwości, czy też może nie dolegliwości, to jest złe słowo, prawda?
Specyfiki
życia.
No właśnie, nawet w tej chwili, czekając na nasze spotkanie, znalazłam taką informację, że obecnie mamy blisko 82 tysiące osób do 17 roku życia ze spektrum autyzmu, czyli te diagnozy są coraz częściej, tych osób wśród nas jest coraz więcej, w szkołach, w miejscach pracy, pracę. I myśląc o tym, co charakteryzuje te osoby, to pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, to to, że ponoszą ogromne koszty, będąc wśród nas. Takie koszty wynikające z tego, że są to osoby bardzo wrażliwe, że są wrażliwe na przestrzeń wokół, na zbyt silne bodźce. Ta wrażliwość jest przeogromna. Wiele osób w spektrum, mówi, dam sobie radę, ale wracają do domu i żeby odpocząć od tego wszystkiego, to czasami jest płacz, to czasami są łzy, to czasami jest jakieś skakanie, bo jest to trudne. Więc myśląc o tym, że osoby w spektrum, naprawdę wiele z tych osób bardzo stara się dopasować do nas, do społeczeństwa.
No tak, no bo właściwie stara się dotrzymać kroku, a świat staje się coraz bardziej głośny i coraz bardziej pełen bodźców.
I wymaga takiej wielozadaniowości, a osoba w spektrum to jest często ktoś precyzyjny, ktoś, kto bardzo dokładnie stara się po kolei pewne rzeczy zrobić, więc jest im trudno. I to myślę, że pierwsze.
Powinniśmy o tym wiedzieć, pamiętać, mieć świadomość.
Jeśli wiemy, to wiadomo też, że staramy się stworzyć trochę bardziej jakoś taki przyjazny klimat, że
gorzej,
rozumiemy.
Kiedy nie wiemy.
Gorzej, kiedy nie wiemy. Tak, zdecydowanie gorzej, kiedy nie wiemy, więc ta wrażliwość, ale ta wrażliwość to nie tylko sensoryczna. Myślę też taka wrażliwość społeczna. To taki stereotyp, kiedyś tam mówiono, że się zamykają w swoim świecie. Absolutnie nie. Bardzo chcą być w świecie, chcą być z ludźmi. W tych dla siebie przyjaznych warunkach, więc z tymi ludźmi też nie ze wszystkimi naraz na przykład, ale bardzo czują, odczuwają, widzą, kiedy jakoś nie są dobrze przyjaźni, przyjmowani. To jest dla nich bardzo trudne. I ja sobie wielokrotnie myślę, że nie dziwię się, że potem gdzieś uciekają do swojej przestrzeni, bo ja bym też uciekła, jak gdzieś mnie nie chcą. Jak gdzieś patrzą na mnie trochę dziwnie, bo nawet w jakiejś rozmowie ze studentami, że nikt nie chce być dziwakiem, nikt nie chce, żeby tak o nim mówiono, nikt nie chce być tak spostrzegany, osoba w spektrum też nie. Więc to jest ważne zobaczenie całego potencjału. Każdy z nas ma różne swoje potrzeby, tak? Każdy z nas potrzebuje tego responsywnego otoczenia. Jak ktoś jest głodny i zły, to musi dostać jedzenie i tak dalej, i tak dalej. Cała piramida potrzeb Abrahama Maslowa w przypadku osób w spektrum identycznie, tylko właśnie często bardziej.
Pani profesor ma kontakt na co dzień ze studentami, z ludźmi, którzy patrzą na świat, czy w swoim przyszłym życiu będą realizować pewne zadania, projekty. Będą też wytyczać pewne kierunki. Ja jeszcze wrócę do tej kwestii edukacji, ale takiej szeroko pojętej edukacji, niemal społecznej. Może to jest właśnie ta droga i ta przestrzeń, którą trzeba było by bardziej doglądać, rozwijać.
Co zrobić, żebyśmy... na pewno edukacja...
Ale sama edukacja chyba nie wystarczy.
Prawda? Edukacja nie wystarczy. To szukam
można być
słowa.
Wyedukowanym, absolutnie świadomym, a jednak brakuje tego czegoś, co jest wrażliwością chyba. Do tego wrócimy. Uważnością?
Uważnością, jakimiś takimi pozytywnymi emocjami, bo myślę sobie, że postawy to właśnie to wiedza, ale to też to nastawienie emocjonalne, które często jest kluczowe, że naprawdę wiedza może być przeogromna, ale jeżeli nastawienie nie będzie pozytywne, to ta wiedza trochę tam gdzieś jest, ale nie zmienia tej postawy, więc a żeby były emocje pozytywne, to trzeba dostarczać tych pozytywnych wzorców, pokazywać te wszystkie pozytywy. Bardzo dużo mamy do zrobienia w ramach tej edukacji. Ja cieszę się i chyba dobrze, że za chwilę wakacje, że wszyscy odpoczniemy.
Właśnie latem będziemy spotykać Alfę w różnych miejscach,
Nabierzemy trochę nowej energii, naładujemy nasze akumulatory, bo z końcem roku akademickiego, szkolnego, myślę sobie, że w tych naszych szkołach jeszcze dużo do zrobienia, na tych naszych uczelniach dużo do zrobienia, potem w miejscach pracy też dużo do zrobienia.
Już chyba i od przedszkoli moglibyśmy rozpocząć tę wyliczankę,
prawda?
Pewnie
przedszkolaki są chyba najbardziej przyjaźnie nastawione. Tutaj słyszymy wiele różnych opowiadań.
A i podejście do dzieci ze spektrum w przedszkolu, gdybyśmy tak chciały teraz spojrzeć chronologicznie poprzez pryzmat
wieku. Te maluchy
wieku.
Trochę bardziej zaczynają się opiekować. Maluchy są chyba takie, no właśnie, tę wrażliwość mają jeszcze niczym nie...
skażoną.
Nie przysłoniętą. Im dalej, to gdzieś różne interesy wchodzą w grę. No a myślę sobie, że no jako społeczeństwo, tak jako taka perspektywa, to jest właśnie to, żeby to całe społeczeństwo było włączające, żebyśmy byli wolni od różnych napięć gdzieś pomiędzy nami. No niestety ciągle spektrum autyzmu jest takim zadaniem dla nas, żebyśmy się zmieniali w tym obszarze i żeby było większej zgody na różnorodność. Światu potrzeba umysłów różnego rodzaju.
Światu potrzeba także dzieci, ludzi ze spektrum. Właśnie gdzieś wyczytałam takie piękne zdanie, że bardzo często właśnie dziecko, bo to ta kwestia dotyczyła, czy ta fraza dotyczyła małego dziecka, które miewa problemy, które patrzy na świat trochę inaczej niż my go postrzegamy, tak jak tu rozmawiałyśmy, jak słyszałyśmy przed chwilą, słyszeliśmy, ale one dają nam szansę na to, żebyśmy stali się bardziej uważni na człowieka i na świat. Że może ten pęd, pośpiech, bieg sprawia, że no, coraz mniej w nas właśnie takiej uważności i
otwartości. Na pewno za mało. Nie wiem, czy mniej, bo myślę, że każdy z nas jakoś tam w swojej drodze, w samorozwoju...
To chyba chodzi o czas, prawda? I o taką codzienność związaną z czasem, bądź może
że wszystko szybko,
czasu.
Że wszystko szybko i wtedy o niektórych rzeczach zwyczajnie zapominamy. Więc myślę sobie, że wakacje będą dla nas wszystkich takim trochę zatrzymaniem. My też oprócz tego, że będziemy właśnie w tej przestrzeni miasta tutaj, to planujemy wyjazdy. Już grupa niedługo dość duża. No właśnie w ramach wolontariatu rówieśniczego wyjeżdża na jakiś odpoczynek. Mhm. Ale też inne grupy. My też już po raz drugi realizujemy taki projekt związany z opieką wytchnieniową, czyli zabieramy osoby w spektrum, aby wtedy rodzice mogli w domu odpocząć, ale my też razem odpoczywamy. Też tutaj mamy w planach jakieś wyjazdy na basen i różne ciekawe zajęcia. No właśnie inne. Odmienne już. Nie w sali, nie w towarzyszeniu stołu, tylko właśnie w przestrzeni takiej zielonej, co na pewno sprzyja odpoczynkowi każdego z nas.
A co z czasem diagnozy? Czy latem także będzie można do Państwa pukać? Bo bardzo wielu słuchaczy zainteresowanych jest tą częścią, tą stroną Waszej działalności.
Jak tu kiedyś przychodziłam do radia, to już było kilkanaście lat temu, no to ta
pamiętam
pierwsza...
nasze pierwsze spotkanie. Przepraszam za moją reakcję.
Ale tak,
szczera, serdeczna.
Tak, kiedy bardzo nam tam krzeseł
cieszę.
Brakowało i różne, i różne rzeczy się działy. I wtedy pamiętam, przychodziłam z diagnozą. Ta diagnoza to było to coś, co myślałam, że jest najbardziej potrzebne. W tej chwili myślę, że bardzo potrzebne jest przyspieszenie tej diagnozy. Że
ja nawet tu wykrzyknik.
Nie chcę powiedzieć, jak długa jest ta kolejka. Mamy pewien pomysł, przygotowujemy się do tego, bo nasza diagnoza, która odbywa się w zespole, wymaga też specjalnych pomieszczeń, lustra weneckiego, nagłośnienia. Właśnie robimy pewien remont, żeby mieć więcej pomieszczeń przygotowanych do diagnozy, co spowoduje, mam nadzieję, że ta kolejka naprawdę nie będzie aż taka, jaka jest, że ta diagnoza się przyspieszy, bo to jest szalenie ważne, żeby ona naprawdę była wcześniej.
Żeby zacząć, prawda? Żeby wiedzieć.
Żeby znać kierunek, ale też sobie myślę, to jest nie w porządku wobec rodzica, czy też wobec osoby dorosłej, która czeka, no nie wiem, 12 miesięcy na to, żeby spotkać się ze specjalistą. Absolutnie. I mam nadzieję, że się uda właśnie zdecydowanie po prostu przyspieszyć. Przez wakacje my pracujemy, jeśli tylko ktoś tam gdzieś pojedzie na wakacje, ale cały czas diagnozy będą się odbywały, a od września, mówię to z ogromną nadzieją i radością, że tych diagnoz będzie znacznie więcej i kolejka będzie krótsza.
To tak optymistycznie, niemal na zakończenie naszej rozmowy, chociaż optymizmu nigdy wam nie brakowało. To jest ważne, by mieć nadzieję i dużo optymizmu w sobie, prawda?
Ja sobie myślę, nie jesteśmy w stanie zająć się wszystkim, więc zajmujmy się tym, co możemy. I to jest ten optymizm, tak? I to jest ten optymizm, absolutnie, absolutnie tak.
To jeszcze powiedzmy, gdzie się mieścicie z tak zwanych informacji dość istotnych, dotyczących organizacji pożytku publicznego, bowiem taką organizacją jesteście. Za chwilę poproszę o przypomnienie adresu strony internetowej. Ja też Państwu podpowiadam, że oczywiście numer KRS jest jak zawsze na stronie internetowej naszych gości. No bo pewnie my jako społeczność również mamy szansę, aby włączyć się w jakiejś formie do tego, by być z Wami bliżej, by wspierać, by pomóc, by służyć swoją obecnością.
Pamiętam, kiedy jakiejś studentce powiedziałam, dobrze, stawiam pani piątkę, dobrze, pani wie, że to trochę za dużo.
No, no.
Ale proszę w zamian zrobić coś dobrego
coś
wokół
dobrego.
Siebie dla osób z spektrum autyzmu. Tak, że to jest, że tym można sobie zapracować i oczywiście wspomniany wolontariat, też 1% podatku, jak już tam się będziemy rozliczać w swoim czasie, bo to jeszcze trochę do tego. No my jesteśmy, nasze pierwsze miejsce, ulica Cicha, i tam pracujemy z maluchami, takimi z maluchami, co mnie cieszy bardzo, nawet kilkumiesięcznymi. Po okres szkolny, czyli ten okres przedszkolny, to jest właśnie tam. Diagnozy, terapia osób w wieku szkolnym odbywa się na ulicy Alei Warszawskiej 15, no ale od niedawna pracujemy też na Morwowej 1, Wojciechowskiej 3 i to jest takie miejsce trochę dla osób dorosłych. Tam się odbywają też inne rzeczy, ale między innymi dorośli mają taką przestrzeń trochę bardziej jak dla osób dorosłych. Wszystkie informacje są na naszej stronie www.autyzmlublin.pl. Zapraszamy w ramach wolontariatu, zapraszamy tych, którzy chcieliby przyłączyć się do naszego zespołu. Nasze potrzeby są ciągle coraz większe.
No i to przesłanie, by zrobić coś dobrego, wciąż aktualne. Dziś w programie Coś Dobrego przed Państwem wystąpiła Anna Prokopiak, prezes Fundacji Alfa. Dziękuję, dobrej nocy.
Dziękuję pięknie, dobranoc.